Słuchajcie, dzisiaj dla odmiany będziemy mieli fragment ze Starego Testamentu. Z drugiej Księgi Królewskiej, 7 rozdziału, wersety od 3 do 10. Druga Królewska, 7 rozdział, wersety od 3 do 10, tak? Muszę trochę pomęczyć was. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy miasta. I mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy. Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostają nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. Toteż rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak jak był i uciekli ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im mówiąc, weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego, są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. To jest Boże Słowo. Po śmierci króla Salomona, królestwo Izraela podzieliło się na dwie części. Podzieliło się na królestwo północne i południowe. Akcja tej historii dzieje się w Królestwie Północnym i stolicą tego Królestwa Północnego była Samaria. Król aramejski, król sąsiadującego państwa Ben-Hadad wymyślił, że najedzie Samarię. Zebrał swoje wojsko, ruszył na Samarię i obległ ją. I prawdopodobnie w tym momencie, kiedy ci trędowaci przeprowadzają rozmowę, nie toczą się żadne walki. Niemniej jednak Samaria była oblężona. To znaczy, że Aramejczycy odcięli drogi dostaw wszystkiego do tego miasta. Ludzie w oblężonej Samarii żyli z tego, co zdążyli zgromadzić, zanim Samaria została oblężona. Z tego, co było dostępne w tym mieście wcześniej. Ale oczywiście z czasem te zasoby, ta żywność zaczęła się wyczerpywać. Te zasoby zaczęły się kończyć. I ci trędowaci mówią, jaka jest sytuacja, jaka dramatyczna sytuacja jest w Samarii. Panuje tam głód. Jak bardzo było źle? Nie czytaliśmy tego, ale wcześniej w 6 rozdziale jest opisana sytuacja, gdzie król wysłuchuje skargi jednej z kobiet mieszkanek Samarii, która mówi, że ustaliły ze swoją sąsiadką, że jednego wieczoru zabiją jedno dziecko i zjedzą je, a następnego wieczoru zabiją dziecko tej drugiej, żeby je zjeść. Więc sytuacja w tej Samarii, jeśli chodzi o pokarm, no była dramatyczna, skrajnie zła. Ci trędowaci, dlatego ci trędowaci mówili, nie ma sensu wchodzić do Samarii, nie ma sensu wchodzić do miasta, bo tam zginiemy, tam pomrzemy. Było tak źle, ale pozostawać w bramie i czekać, aż rozpoczną się walki, też nie ma sensu, bo wtedy też zginą. Więc stwierdzili, że najlepszą opcją z tych wszystkich, prawda, jest pójść do wroga, pójść do Ben-Hadada, pójść do jego obozu i tam zdać się na Aramejczyków. Albo ich zostawią w spokoju, albo też zabiją. I to była najlepsza dla nich, to była najlepsza opcja, najłagodniejsza, można powiedzieć. Czy też no, dawała im największe szanse na przeżycie. To pokazuje, jak trudna była sytuacja i jak zła była sytuacja w Samarii. Lepiej było schować się, próbować schronić się u wroga, niż u swoich własnych ludzi. Więc poszli do obozu wroga. I tutaj pojawia się totalne zaskoczenie, którego nikt by się nie spodziewał. Obóz Aramejczyków okazał się całkowicie pusty. Nie było w nim żywego ducha. Nie było żadnego Aramejczyka. Były namioty, konie i osły oraz cały obóz. Wyglądało to tak, jakby ci Aramejczycy uciekli w pośpiechu. Nie zdążyli zabrać niczego. Jakiś czas temu zaczęły do nas docierać informacje o chrześcijanach uciekających z terenów zajętych przez państwo islamskie. Pojawiły się też obrazy z tych miejsc, z miejsc, które ci ludzie musieli opuścić. Oni nie mieli czasu na spakowanie swojego dobytku, nie mieli czasu na to, żeby spakować na ciężarówki to, co mieli, lodówki, meble, prawda, ubrania. Oni musieli szybko uciekać. Co mieli, to bałki na rękach. To, co mogli wziąć, to zabrali i poszli. Wszystko inne zostawili. Podobnie było z tym obozem Aramejczyków. Widać, że byli w pośpiechu, więc zostawili wszystko, co by ich spowalniało w ucieczce i ruszyli do ucieczki. Dlaczego tak postąpili? Autor księgi mówi nam, że Aramejczycy zerwali się i uciekli, pozostawiwszy wszystko. Czego tak się przestraszyli? Co ich tak wystraszyło, że postanowili zostawić wszystko tak, jak jest i uciekać? Usłyszeli, że nadciąga jakaś wielka armia. I więc jedynym wytłumaczeniem było to, że nadciągają posiłki dla oblężonej Samarii. Oni nikogo nie wzywali do pomocy, tak? Więc to król izraelski musiał wezwać kogoś do pomocy. A sądząc po odgłosach, jakie ich dochodziły, to te posiłki musiały być w dużo większej liczbie od armii Aramejczyków. Dlatego się przestraszyli i uciekli. Czy jakaś wielka armia nadciągała, żeby wyzwolić Samarię? Nie, nie było żadnej armii. To Pan, to Bóg, to Święty Izraelski, to Jahwe uczynił cud po to, by wybawić swój lud, po to, żeby pokazać zbuntowanemu ludowi, że to On jest ich Bogiem i nie ma innego Boga. On sprawił, że Aramejczycy usłyszeli odgłosy nadciągającego wojska, chociaż żadne wojsko nie nadciągało. Więc Bóg swoim cudownym działaniem sprawił, że wojska oblężnicze uciekły. Bóg swoim cudownym działaniem zakończył oblężenie Samarii. To był cudowny ratunek dla oblężonego miasta. To działanie Boga oznaczało koniec głodu, ponieważ dostawy żywności mogły być przywrócone. Więc wojska aramejskie uciekły i zostawiły po sobie wszystko, osły, konie i namioty, ale jest jeden problem. Tak? Nikt poza tymi czterema trędowatymi o tym nie wie. Tak? Nikt poza tymi czterema zdesperowanymi ludźmi, zdesperowanymi, żeby przeżyć, nie wie, że Aramejczycy uciekli. Mieszkańcy Samarii o tym nie wiedzą i dalej funkcjonują tak, jakby nic się nie zmieniło. Tak, jakby oblężenie trwało dalej. I jak w tej sytuacji zachowują się ci trędowaci? Wchodzą do jednego namiotu i pierwsze, co robią, zaspokajają swój głód. Jedzą i piją. Potem plądrują namiot, ukrywają srebro i złoto. Następnie wracają do drugiego namiotu, ukrywają srebro i złoto. Ale w pewnym momencie rusza ich sumienie i stwierdzają, niedobrze robimy, źle robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać aż zaświta, ranek spotka nas kara. Noże więc chodźmy i donieśmy o tym w domu królewskim. Trędowaci zdali sobie sprawę z tego, że ich postępowanie jest złe. W Samarii umierają ludzie. W Samarii są zabijane dzieci po to, żeby dorośli mogli się nakarmić nimi. A oni korzystają na tym, co Pan uczynił i nie mówią o tym nikomu. To tak jak widzieć osobę, która tonie przy Tobie, obok Ciebie, czy topi się, a Ty nie wyciągasz swojej ręki, żeby tej osobie pomóc. A wystarczy po prostu tylko wyciągnąć rękę, żeby tą osobę chwycić. Więc widzą, że ich postępowanie jest niewłaściwe. Jest ono niewłaściwe, ponieważ taka dobra wiadomość nie powinna być tajemnicą, nie powinna być ukrywana. Taka dobra wiadomość powinna być natychmiast przekazana dalej, żeby inni też mogli z tego skorzystać, żeby zakończyć ten stan oblężenia, który jest w umysłach mieszkańców Samarii. Taka wiadomość jest potrzebna, żeby dać im wytchnienie, żeby dać im ulgę, żeby przynieść im pokój. I to, czego ci mieszkańcy Samarii w tym momencie najbardziej potrzebują, to tej dobrej nowiny, która kończy oblężenie, tej dobrej wiadomości, która przynosi radość i pokój do serc. Ta dobra nowina przynosi im, może przynieść im życie. Dzisiaj sytuacja jest podobna. Mnóstwo ludzi z powodu grzechu jest odciętych od duchowego pokarmu. Grzech odciął ich od dostaw tego świeżego pokarmu z nieba, tej manny z nieba, która zaspokoiłaby ich duchowy głód, która dałaby im życie wieczne. Ci ludzie są jak oblężona Samaria, gdzie panuje duchowy głód, gdzie ludzie umierają z powodu duchowego głodu. Grzech powoduje, że ich sytuacja jest tragiczna. Ale 2000 lat temu Bóg uczynił cud podobny do tego w Samarii, tyle że znacznie wspanialszy, znacznie większy. 2000 lat temu Bóg w osobie Jezusa Chrystusa rozprawił się z naszym największym wrogiem, jakim jest grzech i śmierć. I nie mówię tu tylko o narodzeniu Jezusa. Mówię tu o wszystkim, co jest związane z Jezusem Chrystusem. Jezus na krzyżu pokonał grzech i śmierć, a Jego zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że tak się stało. Dlatego każdy dzień od zmartwychwstania jest potwierdzeniem, czy jest może nie potwierdzeniem, ale każdy dzień od zmartwychwstania Jezusa jest dniem radosnej wieści. Ale jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za dwa, czy za pięć, czy za rok, czy za dziesięć, też będzie dzień radosnej wieści. Ponieważ cały czas są ludzie, którzy tej radosnej wieści, tej radosnej nowiny potrzebują, którzy potrzebują usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, którzy potrzebują nie tylko usłyszeć, ale uwierzyć jej. A kiedy jej uwierzą, to doświadczą radości i pokoju oraz otrzymają życie wieczne. A jeśli jesteś osobą, która tej dobrej nowinie uwierzyła i doświadczyłeś błogosławieństw, jakie płyną z krzyża Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś osobą, która doświadczyła pokoju i radości przez Chrystusa Jezusa, to jesteś osobą jak ci trędowaci, można powiedzieć. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Niedobrze robisz, jeśli zachowujesz to wyłącznie dla siebie. Nie zwlekaj, ale zanieś tę dobrą nowinę tym, którzy jej najbardziej potrzebują, tym, którzy jej potrzebują, którzy nie słyszeli jeszcze o tym, co Chrystus zrobił dla nich 2000 lat temu. Zanieś im tę dobrą nowinę, nie zwlekaj. Jutro i pojutrze i za tydzień też będzie dzień radosnej wieści. Każdego dnia, można powiedzieć, mamy ten przywilej, że mamy dzień radosnej wieści. Dlatego mów tę dobrą nowinę codziennie wszystkim, których Bóg stawia na Twojej drodze. Nie trzymaj jej dla siebie. Daj innym możliwość skorzystania z tego cudu, jakiego dokonał Bóg, posyłając do nas swojego Syna. Amen.